Planszostacja 13. Wywiad z Arturem Natanielem Jedlińskim.
W 13. odcinku Planszostacji, audycji poświęconej granszowym grom kart, cały skład dzisiejszy Planszostacji to Michał Barzyński-Bazik.
Witam.
Jacek Nowan.
Witam.
Artur Jedliński.
Nie? Dobry wieczór.
I ja, czyli Szymon Dębski, Don Simon. Dzisiejszy odcinek postawiliśmy trochę na głowie, bo nie zaczniemy od jakichś nowości na rynku wydawniczym, nie zaczniemy od tego, co robiliśmy, tylko po prostu głównym punktem programu będzie rozmowa z Natanielem. W związku z tym zacznijmy od tego może. Artur, witamy w audycji. Przedstaw się może słuchaczom, opowiedz o swoich ulubionych grach, skąd cię możemy znać i tak dalej, i tak dalej.
Czyli powiedz, jakie jest twoje 5 ulubionych gier, top 5 Artura Nataniela Jedlińskiego.
Okej. No więc moje 5 ulubionych gier będzie bardzo różne od waszych 5 ulubionych gier, czego już się przekonałem, słuchając poprzednich audycji na stacji. Więc tak, na 5 pozycji, tak sobie już to wypisałem, Fast Folki, czyli Bonanza.
To jeszcze nie jest bardzo różne od jackowych.
Na 4 wysokie napięcie.
No to zupełnie nie jest różne.
To
jest
zupełnie, chyba wszyscy mieliśmy.
Zrzynasz.
Mieliście... O, przepraszam.
Myślałem, że jesteśmy aż tak opiniotwórczy.
Za chwilę będzie prawdziwe top 5.
Dobrze, teraz na pozycji 3, coś chyba czego nie mieliście, mam nadzieję przynajmniej. Jungle Speed.
No tak.
No nie było nikogo. Bardzo dobre, ja nie wiem, nie mówiliście o niej zbyt dużo w Planszostacji.
I może nie zaczynajmy teraz.
My w ogóle nie lubimy, nie lubimy zręcznościówek.
No właśnie, nie, wy nie lubicie takich gier. Natomiast w Gdańsku ona wielką furę robiła przez wiele miesięcy. Teraz już troszkę mniej, ale nadal jest popularne. I nadal ja bardzo lubię do niej wracać i nie grać. Może nie cały wieczór, tak jak kiedyś, ale raz na jakiś czas.
Ja ją wymieniamy w niektórych tam zestawieniach, opatrzając ją wprawdzie odpowiednimi epitetami, ale.
Tak, ale
pojawiała właśnie, się czasem.
Od razu mówiąc, że jest beznadziejna, ale. Okej. Okay. Na drugim miejscu coś, co chyba u was było, czyli Tygrys i Eufrat.
To Szymon miał na pierwszym miejscu.
Jedna z dwóch moich ulubionych gier, naprawdę. Akurat z Szymonem mamy czasami zbieżny gust.
Na zmiany grasz w Jungle Speed i Eufrat i Tygrys, rozumiem.
Tak. Tak naprawdę to tak, bardzo chętnie, taki wieczór.
To jest taka, żeby Eufrat i Tygrys jest, żeby ratować swój prestiż, tak dodany po tym.
Wiecie, będzie dobrze.
Okej.
Okay. Dalej.
Na pierwszym miejscu coś, co każdy chyba, kto na forum czytał jakieś moje wypowiedzi, jakikolwiek, to wie, Osadnicy z Katanu.
Czyli Chińczyk z XX wieku.
Ta krępująca cisza zapadła, tak, żadnych nawet głupich komentarzy, tak, okej.
Okay. Działaliśmy się, nie zaskoczyłeś nas.
Ja próbuję czasem bronić tych osadników, nie też chciałbym w nie grać, ale próbuję ich bronić.
Bo ktoś może odnieść tam złe wrażenie, słuchają nas ludzie, którzy tam nie wiedzą o sobie. No to jest coś, tam chyba wszyscy uważamy, że to jest dobra gra, tylko po prostu za dużo w nią graliśmy, żeby dalej nas tak ekscytowała jak kiedyś i tyle.
Ja mam rozegranych, nie wiem, ze 300 partii chyba, czy 400 na BSW i nie nudzi mnie nadal jeszcze, więc nie wiem, kiedy może mnie znudzić. Uważam, że jest świetna. Jest po prostu idealną grą ekonomiczną dla mnie.
To może być dobry, jedyny chyba czas, żeby ktoś w konsultacji opowiedział o dodatkach. W ogóle jak ty cenisz dodatki, tak dwa słowa, które są warte?
Sporo nie, tak? Są dwa takie dodatki, rycerze i żeglarze. I niestety w rycerzy nie grałem, przyznaję. Nie próbowałem jeszcze. Mam co prawda kupionych od 2 lat niemieckich.
Mówi samo za siebie.
Ale czekają, tak? Grałem w żeglarzy, też zresztą niemieckich. Fajnie raz, drugi raz tam zagrać, takie trochę odświeżenie, ale jednak poszli w odstawkę i nadal gram w samą podstawkę.
Ale w wersji 4-osobowej, czy w 6 osób też czasami się zdarza?
W 3 osoby najchętniej. Generalnie najbardziej, najlepiej mi się gra w 3 osoby, najlepiej na zasadach takiego rozstawienia turniejowego, jak jest w BSW. Także grałem czasami w 6 osób, powiedzmy, tak, ale to jak, bo mam też dodatek dla 6 osób, mam dodatki też dla żeglarzy dla 6 osób i też dla 6 osób, ale 6 osób to nie jest fajnie. To za długo się troszkę czeka na swoją kolejkę, handel jest strasznie, strasznie długi i to już nie jest tak naprawdę. Natomiast na 3 osoby jest perfekcyjna po prostu.
To ja mam od razu pytanie do ciebie. BSW, od razu dygresja, wyjaśnienie raczej. Chodzi o stronę Brettspielwelt, niemiecką stronę, na której można grać w bardzo wiele gier za pośrednictwem sieci z różnymi ludźmi z całego świata, dla tych, którzy nie wiedzą. A dla ciebie pytanie, czym różni się gra na BSW od takiej gry przy stoliku ze znajomymi? Jak tam, nie wiem, czy handel w tej grze w osadnikach wtedy kwitnie, czy raczej właśnie nikt nie handluje, żeby nie dać przewagi przeciwnikowi? Jak możesz tak powiedzieć, jak tam się gra? Bo ja na przykład nie mam żadnego doświadczenia. Myślę, że wielu ludzi tutaj nie gra po prostu na BSW i nie wiedzą, jak się gra w osadników na wysokim poziomie.
Okej. To znaczy, nie mówię, że gram na wysokim poziomie wcale, tak? To, że gram dużo.
No 300 partii to albo, nie wiem, albo to gra jest losowa, albo grasz na wysokim poziomie.
Okej. Więc tak. Na BSW wiadomo, że ta gra jest troszkę specyficzna jednak. Granie w grupie ludzi przy stoliku jest zawsze takie bardziej lejtowe, jakiś tam jest fan, nie? Przekrzykujemy się, nie wiem, ktoś na kogoś się obrazi, ktoś z kimś tam zawiąże taki mini sojusz, a z tamtego, tak, czy coś tam, on ma za dużo punktów. Natomiast w grze online jest tak, że są jakby jasne zasady. Widać, kto ma ile punktów i wszyscy grają przeciwko tej osobie, która ma najwięcej punktów. To znaczy albo z nią nie handlują, albo dają jej zawsze wyższe przeliczniki. Zawsze złodziej idzie do osoby, która ma najwięcej punktów i tak dalej, tak? Jeżeli ktoś zagra na przykład złodzieja osobie, która nie ma najwięcej punktów, tylko jakiejś innej, no to jest to takie fapa, prawda? Bo...
No ale tak do końca nie widać, czy ma ile punktów, tak? Bo nie wiadomo, co nam siedzi w tych kartach.
Tak, ale jakby no widać te punkty, które masz na planszy, tak? I one najbardziej się liczą. Natomiast jest jasne, jeżeli ktoś ma jeszcze na przykład dwie karty i ma je nieodkryte od bardzo dawna, no to też można, powiedzmy, uważać, że ma dużo punktów i można mu tam tego złodzieja wstawić, czy można z nim nie handlować, tak? Natomiast jeżeli, wiesz, nikt nie ma kart, tak? Ktoś ma 7 punktów, a ktoś ma 5, ja wstawię temu, co mam 5, no to jest to takie uważane za nietaktowne zagranie i generalnie wszyscy wtedy będą cię psioczyć i cię wyzywać, tak? Od różnych.
Po niemiecku.
Po niemiecku, tak. Trochę nauczyłem się niemieckich też.
Właśnie, bo jak to jest z angielskim, da się tam próbować, czy tak naprawdę to
bez niemieckiego? Tak, bez problemu. Nie, bez problemu, bo jakby interfejs jest w języku angielskim, a handel odbywa się przez interfejs, to znaczy nie piszesz, tak, na czacie, nie wiem, wymienię coś tam za coś, tylko klikasz, tak?
Klikasz. W każdym razie ty nigdy nie pisałeś, nie wiedziałeś nic o tym, że wszyscy tam grają na Skype i tam się umawiają na ciebie.
No nie, tak nie robią. Jakby ktoś tam pisze po angielsku czy po niemiecku, to zwykle prosi się go, czy może pisać po angielsku i wtedy wszyscy się przestawiają na angielski, jako taki, wiadomo, że język bardziej znany dla wszystkich, tak? Bo grają i Francuzi, i Niemcy, i Amerykanie, także wiele osób gra z różnych...
Ale bluzgi dalej idą po niemiecku.
A bluzgi idą głównie po angielsku jednak. Jednak po angielsku, a ewentualnie po polsku. Takie, że...
A powiedz jak tam z interfejsem, bo ja to tak też nigdy nie grałem, ale zawsze jak próbowałem, to tak się odbijałem od tego, że tak dość silnie odnosiłem wrażenie, że tam, że ten BSW to nie jest coś, gdzie można tak po prostu sobie otworzyć i się poczuć jak u siebie w domu, tylko że musiałbym czytać 10 tutoriali, jak zrobić, żeby otworzyć listę gier, a potem 12 tutoriali, jak otworzyć grę i w co kliknąć, żeby coś zrobić.
Czy to znaczy, faktycznie interfejs samego BSW jest jakoś taki mało intuicyjny, nie wiem, kto go robił, ale no coś tam jest nie tak, tak? Żeby faktycznie znaleźć grę, jakoś tak no, nie da się tego łatwo załapać, tak? Natomiast jak się posiedzi na tym z godzinkę, faktycznie zagra w parę gier, czy spyta parę osób, jak coś tam zrobić, to one ci pomogą i faktycznie da się zapanować, nie ma problemu, nie? Interfejs, wszystkie gry praktycznie mają interfejs po angielsku, także nie ma problemu, żeby się w tym połapać. Warto powiedzieć, że jest brzydki, jest obrzydliwy. Breath of the Wild jest po prostu obleśne. Niestety.
Ale takie kochasz. Fajnie się...
Nie to, żebym kochał, po prostu tam jest najwięcej graczy. I faktycznie znalezienie osoby do zagrania na BSW jest dużo, dużo łatwiejsze niż, nie wiem, na przykład na C3D, tak? To jest taki inny klient do grania, akurat tylko w osadników. No to na Breath of the Wild jest dużo, dużo więcej osób. Poza tym są też inne gry, jest po prostu masa innych gier i życzymy sobie, żeby kiedyś pojawiły się tam też polskie gry, na przykład Neoshima Hex, czy ostatnio chwalony mocno Kazam. Nie?
A grałeś Kazam? Tak,
nie grałem niestety. Niestety nie grałem. Nie grałem, natomiast wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem tutaj w Gdańsku, które grały, bardzo chwaliły.
No, kiedyś, a propos Neuroshima Hex, kiedyś widziałem tutaj jakiś prototyp, development version, tam pracowałeś nad Neuroshima Hex na komputerze, czy możesz nam zdradzić, czy ten projekt już umarł, czy odleży gdzieś tam na półce, czy to się całkiem nieźle zapowiadało?
Niestety ja od stycznia zacząłem pracować w innej firmie i powiedzmy, mam tam tyle pracy, że cierpi na tym i forum pewnie trochę, i strona, i wszystkie inne pozapracowe projekty typu Neuroshima Hex Online. Ona jest zrobiona nie, w 10% może jeśli chodzi o mechanizm, w 50% jeśli chodzi o wpisanie danych, tak, bo tam jest też sporo roboty z nie wiem, zdefiniowaniem wszystkich jednostek, wpisaniem ich, wszystkich żetonów wrzucaniem do bazy i tak dalej. To jest zrobione jakby w większości. Natomiast jeśli chodzi o sam interfejs, jest jeszcze tam dopiero zaczęte. Niestety na razie jest odłożone na półeczkę.
Nie ma tego projektu na razie. Tak?
W sumie tej chwili go nie ma.
Na początek.
Natomiast pokazywałem go też Ignatemu Trzyczkowi, jakby też mu się bardzo podobał i dał swoje błogosławieństwo, jakby, czyli gdyby to powstało, to mogłoby to być oficjalną wersją, natomiast na razie nie powstanie.
Czyli ewentualnie, gdyby się na przykład wśród słuchaczy planszostacji znaleźli fascynaci Neuroshima Hex, którzy chętnie będą tam razem z tobą pisać ten projekt, to znalazłbyś tyle czasu, żeby powiedzieć im, co mają robić przynajmniej, tak? Czy nie?
Pewnie tak. Natomiast ja go zacząłem pisać w takiej technologii Ruby on Rails, która nie do końca jest popularna w Polsce, więc nie wiem, na ile faktycznie znalazłoby się taką.
Okej, to jeszcze muszą ci fascynacie rozpoznawać ten termin, który właśnie tutaj przytoczyłeś.
Ruby on Rails.
Okej, to nie wiem, tak może bym wrócił, nie wiem, czy chcecie jeszcze ten wątek kontynuować, bym wrócił do głównego tematu, powiedzmy. Znaczy, bo jakby jeszcze nie przedstawiliśmy tak naprawdę Nataniela, bo że nie wszyscy może wiedzą, ale kim jesteś, tak i co robisz, no nie wiem, no, że gry-planszowe.pl to twoje dzieło, twoje dziecko, że forum to też twoje dzieło, twoje dziecko. Może byś opowiedział trochę o początkach tego serwisu.
Właśnie, bo może nie wiem, na ile słuchałeś tego odcinka, gdzie wszyscy mówiliśmy, jak zaczynaliśmy, to wszyscy w zasadzie tak poopowiadali, tak, że zaczęli grać od tego, że spotkali strony gry planszowe i coś tam i w efekcie tego zaczęli grać planszówki, więc ciekaw jestem, tak. jak ty zacząłeś, nie mając tej strony. Ewentualnie może nie grałeś w planszówki i zrobiłeś sobie stronę i zacząłeś grać.
Tak, słuchałem tego odcinka i serce mi osło. Natomiast jak ja zacząłem, no oczywiście tak jak wy wszyscy w czasach jakichś tam podstawówkowych, tudzież później licealnych, grałem w gry Encore, czyli w Gwiezdnego Kupca, zagrywałem się strasznie, strasznie dużo. Głównie, bo w zasadzie większość pozostałych gier mniej. Trochę w gry Dragona, czyli jakieś wojenne, Kreta i tak dalej. Potem długo, długo przerwa, upadek totalny rynku w Polsce. Więc ja mocno wpadłem wtedy w gry komputerowe, w gry RPG zresztą, tak jak Pancho. I potem jakby takim impulsem do powrotu do gier planszowych był Rebel, czyli sklep internetowy, który założył mój bliski przyjaciel, Piotr Kątnik. On jakby założył ten sklep, a ja jestem informatykiem, więc zaoferowałem, że zrobię mu silnik do tego sklepu, oprogramowanie do sklepu internetowego. Zrobiliśmy to razem. Ten sklep jakby głównie właśnie opierał się na grach RPG, które były w tym czasie jeszcze w miarę pełne osoby, chociaż już upadające. I gdzieś tam w pewnym momencie Piotr wypatrzył, że w Niemczech dostępny jest Warcraft. Warcraft, the board game, planszówka. Ściągnął pierwsze chyba 3 egzemplarze do Polski. Strasznie, to był straszny koszmar, ponieważ tam nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej, więc tam były jakieś cła, cuda, niewidy, po prostu okropne to było. Trwało chyba z 2 miesiące. Ale w końcu się udało, te 3 egzemplarze, jeden wziąłem ja, jeden sprzedał się w sklepie, jeden poszedł na aukcji. I jakby od tego czasu ja pomyślałem sobie, fajna gra, fajnie byłoby o tej grze napisać, komuś, nie wiem, ją przedstawić, że w ogóle są takie gry, tak? Bo ja też pierwszy raz w życiu, pierwszy raz od wielu lat dowiedziałem się, że są takie gry w ogóle. Są fajne, nowoczesne gry planszowe, które jakby przywodzą mi na myśl tego Gwiezdnego Kurta. No i odpaliłem stronkę taką, ja miałem w tym czasie taką stronę o grach komputerowych, gry komputerowe info, już ona nie istnieje, i tam pisałem recenzje gier komputerowych. I odpaliłem bliźniaczą stronkę gryplanszowe.pl, gdzie umieściłem tą jedną recenzję Warcrafta. Potem zaraz przyszła gra o Tron. Też umieściłem jej recenzję. To miała być taka stronka bardziej, gdzie ja tam, jak będę się nudził, to sobie wrzucę jakąś recenzję tego, w co grałem, tak? Ale rozwinęło się bardzo mocno i szybko. Oj, nie pamiętam, trzeba było spojrzeć. 3 czy 4 lata temu, tak? Chyba 4 lata temu to było. To był chyba kwiecień właśnie zresztą.
Tak. No właśnie patrzę na datę opublikowania recenzji Warcrafta na serwisie, to był 2 maja 2004. Pierwsza recenzja na serwisie gry.
Czyli prawie 4 lata temu.
To trzeba jakieś urodziny wyprawić niedługo.
No to na 5-lecie, tak? To za rok zrobimy urodziny. Napijemy się w Warszawie gdzieś.
O, czemu w Warszawie? W Gdańsku? No niech raz przejadam przez
Dobra,
do
dobra,
Gdańsku.
Dobra, 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 dobra. Napijmy się w Warszawie.
W Warszawie, a my tam w Gdańsku.
Jakaś tam większa szansa, że więcej osób się napije, nie?
Ale jak sobie spodziewałeś się w ogóle takiego, wiesz, bo zakładałeś właśnie, mówisz, stronkę zupełnie tak dla siebie. A tak, wtedy Board Game Geek nie znałeś, tak? Jeszcze, czyli nie wcerowałeś się w żaden sposób na jakichś tam społecznościowych portalach, które myślałeś, że o, to będzie centrum, czy tam kiedyś.
Nie, nie, zupełnie, w ogóle nie wiedziałem o Board Game Geek w tym momencie. Dopiero jakoś tam parę tygodni później zaczęli się do mnie odzywać po prostu ludzie, ponieważ ja na stronie umieściłem swój numer gadu-gadu, to zaczęli się do mnie odzywać ludzie na gadu, mówiąc, że oni też coś grali, na przykład taka jest fajna gra Carcassonne. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest. Ktoś tam wrzucił jej recenzję. I zaczęli się odzywać się ludzie i mówić, że słuchaj, może założysz takie forum, bo jakby fajnie byłoby pogadać o różnych takich rzeczach, no nie wiem, jakieś takie mieć miejsce do wymiany myśli, nie? No nie wiem, jak tam będzie 10 osób, będzie super, nie? Okej. Okay. No to okej, okay, no założenie forum tam na PHPWB to jest tam 10 minut roboty, tak? I ruszyło, no i się rozkręciło zupełnie niespodziewanie dla mnie, ale no super, ja się cieszę.
Właśnie, bo to aż to jednak nie zdawałem sobie sprawy, że to aż tak młode jest to hobby w Polsce, no, że najstarsze dinozaury mają 4 lata, to mi...
Dokładnie tak.
Wydawało mi się, że jak ja... Znaczy, wychodzi na to, że ja nie zaczynałem wcale tak dużo później niż najstarszy dinozaura. Wydawało mi się, że to już było...
Wychodzi, takie... że jesteś całkiem starym dinozaurem.
Właśnie tak, a wydawało mi się, że to już takie było zakrzepnięte od dawien dawna istniejące istniejąca forma rozgrywki i środowiska, i a tu się okazuje, że te 4 lata nie, wszystko.
Pancho jakby jak się pojawił, to chyba pół roku miał serwis, o ile pamiętam, i pierwsze recenzje zaczął publikować swoje na... Ja nie pamiętam już w tej chwili, jak ja pamiętam bardzo dobrze Sankt Petersburg, jego recenzje, które mnie bardzo, bardzo do tej gry zachęciła i którą sobie wtedy kupiłem.
I się rozczarowałem.
Nie. I bardzo dobra jest.
No a słuchaj, ale... Wtedy już było kilka, całkiem sporo recenzji na stronie. Jak patrzę, tutaj cały czas mam przed sobą tą prehistorię serwisu, to nie wiem, tak już kilka osób różnych innych tam publikowało, zanim Pancho wszedł ze swoją recenzją pierwszą. I no to już...
Pytanie, Ujek wtedy, czyli Michał Szczesarczyk, bardzo dużo mi pomagał, robił też dużo recenzji, pisał, jakby gdzieś tam moderował forum, także chyba wtedy jak Pancho przyszedł, to już był Ujek.
No już trochę... Rzeczywiście Pancho był przede mną. Tu pierwsza recenzja Pancho jest Ticket to Ride, która jest tam 25 lipca. 4 sierpnia jest pierwsza moja recenzja San Marco w serwisie. To tak samo zaczynaliśmy mniej więcej.
A to ciekawe, że tak wszyscy tak momentalnie w sumie znajdowali, bo to nie wiem...
Zaciały się sęp po prostu.
Ty ja to tak reklamowałeś sobie... jakąś... To...
Raz na pół roku, raz na rok sobie przypominałem, że jest taka fajna rzecz jak gry planszowe, że kiedyś, że lubię w to tym się bawić i szukałem, czy czasami w Polsce coś nie ruszyło. No i za którymś razem wreszcie tam znalazłem, że coś się ruszyło jednak. No. Także ja robiłem takiego pinga tam po internecie od czasu do czasu, jak sobie przypominałem, że może o, nie mam nic do roboty, tutaj w pracy chwilowo, no to zrobię sobie tam, wejdę do Google'a, poszukam, może coś znajdę. No i w końcu znalazłem, tak...
Ja jakby strony nie reklamowałem jakoś tam nigdy specjalnie, bo jakby nie było gdzie też, tak? No bo komu można byłoby tak, znaczy gdzie takie reklamy można było umieszczać, trudno powiedzieć. I zawsze trochę tak próbowałem się dowiadywać, skąd ludzie się dowiadują. No i właśnie to albo ze sklepów gdzieś tam widzieli coś takiego ciekawego, a najczęściej po prostu to jest znajomi, nie? Znajomi znajomym pokazują jakąś grę, więc oni zaczynają się interesować, patrzą fajnie gra, może sobie jakąś inną kupimy, albo poszukamy jakiejś informacji i znajdują. No w Google'ach jakby jak piszą gry planszowe, to znajdą nas na 100%. Nie?
No a powiedz może w takim razie coś o przyszłości serwisu, no bo się rozwija, tam były chyba jakieś po drodze zloty i może nie upadki, ale dolinki, gdzie tam mniej newsów było, mniej ludzi pisało recenzje, teraz to trochę chyba odżyło bardziej, prawda? Jakaś nowa gwardia, nowa krew.
No tak, przyszło parę osób do serwisu, które piszą newsy, piszą teksty i super. Są bardzo aktywne i jakby mają jeszcze ten entuzjazm. I wtedy troszkę z tej starej gwardii entuzjazm opadło, albo przeszła do Games Fanatic. Tak.
Nie, u nas tutaj zero entuzjazmu jest.
Tak, zero, okej.
Okay. Orka na Ugorze.
Natomiast no, ja nie ukrywam, że tutaj ten serwis w tej chwili troszkę jednak od paru miesięcy przynajmniej trochę wegetuje. W zeszłym roku urodziło mi się dziecko na początku roku i byłem przez prawie rok nieaktywny zupełnie. W tym roku, tak jak mówiłem, zmieniłem pracę i znów mam full po prostu roboty. I tak przez to nie mam za bardzo możliwości, żeby tego to jakoś ruszyć w jakimś sensownym kierunku, żeby ten serwis mocniej rozwinąć, chociaż bardzo bym chciał, ale jakby zawsze brakuje na to czasu trochę, tak? Bo tu kwestie jakieś inne są mniej istotne, to znaczy znaleźliby się, podejrzewam, znaleźliby się i ludzie, i znaleźliby się finanse, tylko jest kwestia czasu i tego, żeby jakąś taką wizję spójną opracować i ją jakoś pchać do przodu, tak?
Może warto jakieś takie dyskusje rozpocząć gdzieś na temat, jak widzimy gry planszowe. Może warto jakąś dyskusję rozpocząć, jak widzimy gry planszowe za 3 lata, wiesz, czy tam. Czy to jako recenzji to widzisz, czy
jako... Jak widzisz, że nie ma czasu, to on, znaczy tak jakby już od...
To dokładnie, to jest tak, że jakby ja tą gdzieś tam takie dyskusje na forum rozpoczynałem, ale potem jakby pojawiały się w nich nawet jeżeli jakieś rzeczy sensowne, to i tak okazywało się, że nie miałem czasu ich wdrożyć, więc Więc w momencie, gdy nie mam teraz czasu, to nie mam za bardzo możliwości takiej dyskusji nawet rozpoczynać, bo jakby, wiesz, pojawią się fajne pomysły, ja nie będę mógł ich wdrożyć, no i cała para gwizdek, nie?
Dobra, to może przejdziemy teraz, znowu zmienimy temat na coś nowego. To chciałem ciebie zapytać o Mazurkon, o tam cykliczną imprezę, której też jesteś ojcem, jak wielu rzeczy tutaj w Polsce, w temacie gier planszowych. Jak tegoroczna edycja? Czy coś jest organizowane, nie jest organizowane? Może nam przybliżysz.
Okej, może dla osób, które nie wiedzą, co to jest Mazurkon, to jest cykliczna, powiedzmy sobie, impreza. Cykliczna, czyli odbyła się już dwa razy.
Czyli połowa historii w ogóle wszechświata.
No okej, faktycznie. Odbyła się dwa razy. Odbywa się co roku w sierpniu, w czasie tygodnia, w którym jest 15 sierpnia. Tak? Bo 15 sierpnia to jest tam jakiś dzień wolny z jakiegoś powodu. Więc od soboty do następnej niedzieli jest taki długi tydzień, w którym można wziąć 4 dni wolnego i mieć prawie 10 dni wolnego wtedy. Więc wtedy odbywa się impreza, odbywa się na Mazurach. Ogłoszona jest na forum dyskusyjnym serwisu gry.planszowe.pl i tylko tam w zasadzie jest to taka impreza, gdzie po prostu zjedziemy sobie gdzieś tam na Mazury, jakiś ośrodek i tam siedzimy przez tydzień czasu i gramy w gry planszowe, głównie.
I w siatkówkę.
Ale nie tylko. I w siatkówkę, jak w zeszły rok pokazał. Graliśmy bardzo dużo.
Śniadanie, 2 godziny siatkówki, a potem jakieś te planszówki można było.
Jakieś tam planszówki.
Czasem sobie.
Dokładnie. I w tym roku jak najbardziej także się szykuję. Ja mimo tego, że zmieniłem pracę i mam jakieś tam problemy czasowe, to urlop na Mazurkon mam zabukowany od stycznia. Okej, super. Jeżeli niebo nie spadnie mi na głowę, to będę. Nie mamy jeszcze ośrodka znalezionego i jakby jest czas teraz, żeby go poszukać, ale myślę, że nie powinno być problemu. Jakby zawsze co roku jest tak, że gdzieś tam w panice zaczynamy szukać dopiero w lipcu na przykład, tak, czy w czerwcu i się udaje, więc zakładam, że jeśli w tym roku zaczniemy szukać w kwietniu, czy nawet pod koniec kwietnia, to też się uda.
No, pewnie będziemy czekać do lipca, zorientować się, że nikt nie zaczął, ale...
No, bardzo możliwe, bardzo możliwe, ale znajdziemy, jestem dobry, myśli, że znajdziemy. I jedziemy, no. Cóż mogę więcej powiedzieć? Zapraszam na pewno każdego chętnego, kto lubi grać w gry planszowe. Towarzysko grać w te gry planszowe, bardzo mocno zapraszam.
Tak, to...
Ja zapytam właśnie, czy jak ktoś ma partnera lub partnerkę, która niekoniecznie, czy który niekoniecznie tak intensywnie
ktoś
gra.
Trzyma. No.
Czy on tam coś znajdzie dla siebie, znaczy, prawda, czy tam ten nie grający partner, czy partnerka, wiesz.
Wiesz, trudno mi powiedzieć, ponieważ ja nie mam partnerki, która nie lubi gier planszowych, to znaczy moja żona bardzo lubi gier planszowe, więc miała co robić. Natomiast widziałem, że
były tam... Dużo.
Nie lubię gier dwuosobowych, po prostu w ogóle nie lubię gier
dwuosobowych. Też się tak tłumaczę, tak.
Zasad. Okej. Okay. Natomiast wydaje mi się, że tak, jednak to są Mazury, tak? Jest tam i my też nie gramy cały czas, tak? Tak jak mówił Bazik, rano graliśmy w siatkę całymi dniami. W dzień można sobie iść popływać, można iść sobie wziąć żaglówkę, można pójść na jakiś spacer, można wyskoczyć do miasta. Jakby, no jest dużo rzeczy, które można zrobić na Mazurach, tak? Więc podejrzewam, że taka osoba nie powinna się nudzić.
Nie,
jakby
co,
może mieć ze sobą komputer i oglądać filmy.
Nie, ale tam było dużo osób, które miały właśnie tam, zazwyczaj nie byli to panowie, którzy nawet jeśli chciały panie grać, to często tak jednak małą część dnia i dużo, pamiętam, osób szukało pretekstu, żeby coś porobić innego, czy na kajaczki, czy tam popływać, czy właśnie pójść na miasto. Nawet te panie grające to tak...
Dokładnie, nawet
nie byłoby moja Magda... wyciągnąć, także to myślę, że może nie masz się co martwić.
Tak, moja Magda też jakby lubi grać w planszówki, ale, ale chętnie też robi coś innego, nie jest też tak fanatyczną graczką, więc jakby też ona, nie wiem, z Pancha Pauliną, Alicją, przepraszam, z Pancha Alicją sporo gdzieś tam chodziły, coś robiły, więc myślę, że nie ma problemu.
Ja jeszcze powiem o tym, jak już mówimy o tym planszówkonie, jak mówimy o Mazurkonie, że to jest imprezka, gdzie dużo bardziej moim zdaniem się ludzie integrują niż choćby na Pionku, o którym tak śpiewaliśmy hymny kilka odcinków temu.
Tutaj no jakby jest naprawdę więcej czasu, tak, na to, żeby tak się integrować faktycznie.
Tak,
na Pionku
tak
niestety jest po prostu krótka ta impreza. Mhm.
No i dużo więcej osób, jest 2 dni, 160 osób, a tutaj już wśród tych osób, z którymi się pojedzie, naprawdę wszyscy potem się przyznają. Tak. Także to bardzo warto pojechać.
Mazurką to jest zwykle około 30 tam, powiedzmy, w szczycie do 40 osób, tak? W szczycie, no ponieważ
niektórzy
przyjeżdżają tylko na weekend na przykład.
Teraz jak rozmawialiśmy w naszej stacji o tym, to myślę, że będzie kilka setek, ale...
No, miejmy nadzieję, że nie. Bo to też... Szczerze, to też trochę straciłaby jakby swój taki charakter właśnie takiego małego, fajnego wyjazdu rodzinnego. Także te 40-50 osób. Nie.
To nie będzie SM nigdy.
Nie, to nie będzie SM. Niech będzie Pionek SM, będzie super. Bardzo będę z tego powodu szczęśliwy. Przy czym jeśli przeniesie się oczywiście gdzieś bardziej na północ, bo tam na południe
na
jest, to jest super. Może być nawet troszkę na południe od Warszawy, ale nie aż tam, nie tam na tych kresach południowych.
A wiesz, za 2-3 lata będzie tutaj cała sieć autostrad pod euro zrobionych, także żaden problem skoczyć do Gliwic będzie wtedy.
Faktycznie, zapomniałem, okej. Okay. Jak będzie sieć autostrad, to Pionek może być SN na Śląsku. Jak najbardziej.
Nie wiem, czy kolejny temat tak krótki, jeśli pozwolicie, to chciałem zapytać ciebie o Rebel, bo często jesteś... Ludzie, nie wiem teraz, ale przynajmniej kiedyś uważali ciebie za, nie wiem, pracownika Rebela, właściciela Rebela, czy jakkolwiek to nazwać, ale bardzo związanego z Rebelem, a tak chyba nie jest, prawda? Ty nie jesteś jakby już tam teraz związany, przynajmniej tak, nie wiem, zawodowo z Rebelem. Gry kreska planszowe.pl też nie są, nigdy chyba nie były związane z Rebelem.
Ja nie pracuję w Rebelu, nie jestem tam jakimś pracownikiem, natomiast moja firma, ponieważ prowadzę firmę programistyczną, tak. Poza tym, że gdzieś tam pracuję, to jeszcze firmę programistyczną. Moja firma obsługuje Rebel od strony programistycznej i częściowo marketingowej. Marketingowej to Magda. Jakby my się zajmujemy raz, że oprogramowaniem całego tego sklepu, dwa, że wymyślaniem jakichś tam fajnych rzeczy, które w nim można zrobić, nie wiem. Wyjeżdżaliśmy przez długi czas na przykład na konwenty, organizowaliśmy Gamesum na tych konwentach. Więc jakby nie tylko techniczne rzeczy robimy, ale też takie merytoryczne. Ja przez długi czas byłem na gadu-gadu w Rebelu jako osoba do kontaktu, jedna z tam kilku osób do kontaktu. Już teraz nie jestem, bo jakby nie mam czasu za bardzo na to. Ja jakby jestem bardzo mocno związany z Rebelem, jak najbardziej. Nie jestem jego pracownikiem jakimś takim, ale jestem z nim związany. Natomiast staram się, jakby wiadomo, że tu jest jakiś tam konflikt interesów, tak? Jeżeli jest portal o grach planszowych, jakby on jest, przynajmniej powinien być, tak, obiektywny i niezależny, a ja jestem redaktorem naczelnym tego portalu i jestem jednocześnie związany z jakimś sklepem, to zawsze jest jakiś taki konflikt, nie? Stąd na gry planszowe staram się zupełnie nie tego Rebela nigdzie nie wstawiać, nie pisać o nim, nie linkować go nigdzie. No jakby nie łączyć tych dwóch rzeczy ze sobą, nie? Na Rebelu jakby linkujemy do gry planszowe, ale do wszystkich serwisów o planszówkach linkujemy. Natomiast na gry planszowe nie ma tam jakoś opracowania widocznego, nie? Więc tak to wygląda. I jakby no, dużo osób to oczywiście tam jakoś myli, czy coś tam, że jakby ja jestem albo pracownikiem, albo że gry planszowe są związane z Rebelem. No, ja staram się, żeby nie były, tak? I no staram się. co mogę powiedzieć więcej.
Czyli negatywne recenzje mogą się pojawiać, tak? Generalnie gier. Nie pojawiały się raczej, no bo nikt komuś się specjalnie nie chce grać.
Nikomu nie chce się pisać, tam generalnie jest zbyt dużo negatywnych recenzji. Chyba większość negatywnych recenzji ja napisałem. Natomiast jakby trochę nie tak jest, bo Rebel jest sklepem nie sprzedającym jakichś konkretnych planszówek, tylko wszystkie planszówki. I teraz negatywna recenzja jakby nie uderza w Rebela, tak? Bo jak Rebel nie sprzeda tej gry, to sprzeda inną, lepszą, z której klient będzie bardziej zadowolony i w efekcie kupi kolejne gry, więc jakby nie ma znaczenia, tak? Gdyby Rebel był wydawcą w takim pewnym tego słowa znaczeniu, i to faktycznie jest tak, że negatywna recenzja odbija się na wydawcy konkretnie, tak? Ale na sklepie w zasadzie nie, tak? Dla sklepu jest lepiej tak naprawdę, jeżeli są także negatywne jakieś recenzje, ponieważ właśnie odciągają osoby od kupienia tych beznadziejnych gier, nie? Które mogłyby je zniechęcić do całego hobby.
No właśnie, powiedziałeś o Rebelu jako o wydawcy. Może teraz trochę o tym byśmy porozmawiali, nie wiem, jeżeli. Jakieś plany tak na najbliższą przyszłość?
W ogóle jakbyś może zaczął od jak to się stało. Tak jakby. Czy to ty, czy to zupełnie nie byłeś zamieszany, czy to...
To znaczy Rebel tak naprawdę nie jest wydawcą. Rebel jest dystrybutorem tam iluś tam wydawców zachodnich i polskich, natomiast nie jest wydawcą i nie chce być wydawcą w takim pełnym tego słowa znaczeniu. Jedyne co zrobiliśmy, to w zasadzie wsiąść do pociągu i blefuj, czyli polskie edycje gier, które zdobyły już jakieś uznanie i było wiadomo, że są super, jakby bez żadnego ryzyka zostały wydane po prostu w języku polskim, tylko i wyłącznie jakby przetłumaczona instrukcja, pudełko i tak dalej i wrzucone na polski rynek, tylko po to, żeby ta gra była bardziej dostępna dla osób, które tego angielskiego nie znają, czy nie lubią, czy nie chcą, tak? Jakby zamiast angielskiej gry z dołączoną polską instrukcją, po prostu dajmy polską grę, nie? Ale to nie jest według mnie wydawanie, tak? I Rebel nie chce w tym kierunku iść, nie ma takich planów w tej chwili specjalnie i tak naprawdę ta działka jest taka zupełnie, zupełnie dodatkowa.
Ale planujecie jakieś premiery jeszcze? Coś tam, jakieś plotki tu i ówdzie chodziły o różnych tytułach, czy tam tytule bardziej?
Tak, ale chodziły o Memoir 44 na pewno, natomiast w tej chwili jest to zawieszone i nie wiem, czy w ogóle jeszcze się ukaże. To jakby rozstrzygają się pewne kwestie teraz w związku z tym, z tą współpracą tutaj z Wonder. Nie mogę za bardzo o tym więcej powiedzieć niestety, ale mam nadzieję, że jakoś tam niedługo jakaś informacja się pojawi na ten temat, nie? Jakby w którą stronę, to nie wiem, ale coś tam pewnie dam znać niedługo.
Czyli ci, którzy chcą kupić Memoara, to niech tam poczekają jeszcze troszkę, żeby dowiedzą się, czy jest szansa na polską wersję,
to znaczy,
czy nie.
W tym roku polskiej wersji nie będzie. Tak mogę powiedzieć. Jestem prawie przekonany. No, okej, może niech poczekają 2 tygodnie, tak? Ale jeżeli będzie, nawet to najprędzej na gwiazdkę. Nawet jeżeli będzie Memoir, to dopiero na gwiazdkę, ale to wcale nie mogę zaręczyć nikomu, że będzie. Może nie będzie. Może nigdy go nie będzie.
Czyli dziennikarstwo wywiadowcze w planszostacji działa. Się dowiedzieliśmy już z tajnego newsa.
Że może będzie albo nie będzie. Ale raczej nie będzie, chyba że będzie.
Dokładnie.
A wiesz co, ja bym ci zapytał tak zupełnie, pomijając te wszystkie wielkie słowa, wielkie inicjatywy, czy ty w ogóle teraz grasz w gry planszowe jeszcze? Tak wiesz, jak tam w Gdańsku się to rozwija? Bo was tak coś marniutko na forum o waszych spotkaniach.
Przy planszy, Szymon.
Tak, no bo na komputerze to wiemy, że tam grasz, ale czy właśnie... Jeszcze masz czas? Spotykacie się? Jak to wygląda?
Niestety właśnie troszkę te spotkania w Gdańsku zamarły. Jakby tutaj, no niestety troszkę z mojej winy, ponieważ nie miałem czasu się jakoś tam zająć ich animacją. Ale teraz niestety nikt inny, kto by tego się podjął. troszkę nam jakby tutaj rozwaliło to, że taka knajpka, kawiarnia, w której graliśmy, straciła koncesję na alkohol, przez co zamknęła się zupełnie i straciliśmy takie miejsce do grania. Fajne, które było, miało duże stoły, było jasne, było otwarte do późna, tak? I przyjazne graczom. I teraz nie mamy takiego miejsca, tak trochę się tułamy. Gdzieś tu się spotkamy, tam się spotkamy. I te spotkania stąd właśnie są takie, raz, że nieregularne, dwa, że małe, ponieważ mało kto tak naprawdę chce przyjść, jak nie wie, gdzie tak naprawdę będzie to spotkanie, tak? My się gdzieś tam telefonicznie dzwoniamy. No i teraz troszkę to umiemy. No ja bardzo, bardzo mocno chciałbym do tego wrócić. Już sobie wtorki wieczorem zarezerwowałem. Ale niestety te spotkania na razie są takie rachityczne. A mam nadzieję, że jakoś tam powolutku zaczną się odnawiać, bo coraz częściej nam się jakoś tam już co tydzień miały się spotykamy i w coś tam gramy, więc mam nadzieję, że coś tam z tego będzie w końcu.
Może to przez Jungle Speeda wszystko. Ludzie nie chcą przychodzić to grać.
Akurat tu, wiesz, mimo żartu, to trochę masz w tym racji. Przynajmniej ja przez jakiś czas przestałem przychodzić na te spotkania, ponieważ sprowadzały się one do tego, że cały wieczór graliśmy w Jungle Speeda na zmianę z jakąś debilną gierką typu Jenga albo Make and Break, albo Villa Paletti, tak? I mnie to przestało bawić po prostu. Ja chcę przyjść na spotkanie i mogę sobie zagrać Jungle Speeda, żeby się rozruszać, że tak powiem, na rozgrzewkę, ale potem wolałbym zagrać coś porządnego, tak? Coś długiego, coś na półtorej godziny.
Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo to wszystko, co powiedziałeś, pracuje do tego stereotypu, który się wytworzył 2 lata temu na Mazurkowie, że tam w Gdańsku to grają tylko w takie tam głupie gierki, a w Warszawie to grają w takie prawdziwe planszówki, takie pełnokrwawe.
Ja oczywiście bardzo chętnie bym chodził na warszawskie spotkania, ale niestety są za daleko. Natomiast one są też takie
sztywniackie. Nie są na północ, nie są na południe od Warszawy.
Sztywniackie.
Jako że nie są na południe od Warszawy, więc ja bym
gdyby nie
piczka,
to byłyby strasznie sztywniackie, więc...
Dlaczego? To bym powiedział ten, który był raz na tym spotkaniu, jeszcze na Smolnej, tak?
Dwa razy.
O nie, to wycofuję całkowicie moją
pytanie. To masz rację, tak?
Pełne prawo tak mówić.
Nie, no, kiedyś tam do was jeszcze wpadnę. No.
No liczymy na to, liczymy.
Ale niestety, no tutaj nie mamy tak dużego grona przy tym gronie. No.
Tak, tam macie tylko trzy większe miasta obok siebie, no to rzeczywiście ilu tam można graczy uzbierać.
A tam gdzieś macie w okolicy, słyszałem taki sklep z grami, może dałoby się tam z właścicielami pogadać, może dookoła tego sklepu jakoś, nie wiem, tam chyba jakieś gry nawet mają, może dałoby się coś...
Nie, to tylko nie ma szans. Nie. Tam nie mam miejsca przy... Tak? Nie. Tam jest miejsce stół maksymalnie. Koniec. Nie byłeś w Rebelu?
Ja byłem.
Byłem na stronie.
Jan może potwierdzić. To jest małe miejsce. Tak,
tak, tam nie ma za dużo miejsca i to nawet nie ma za bardzo gdzie stolika postawić, bo pewno od razu ukradną tam taka dzielnica jakaś.
Dokładnie, prawda. Nie, naprawdę, jest na takim, wiesz, to będę w centrum, ale na takiej bocznej ulicy zupełnie. Jak nie wiesz, że tam jest sklep, to go nie znajdziesz po prostu, nie?
No ale zaraz, bo tam z tego co tu tam chcę zerknąć.
Tak, kto mówisz, przepraszam jeszcze Szymon, kto mówisz, marketing robi temu sklepowi, tak wspominałeś przed chwilą?
Internetowy.
A. No tak. Aha. A. Czyli rozsyła spam po prostu.
To cały okay. Nie mogę zdradzać swoich
zmieńmy temat.
Ja, ale nie, bo właśnie, bo w Gdańsku macie jakieś przecież, tu widzę jakieś pokazy gier planszowych Schron. I to się dosyć tam gdzieś Poterna, czy jak to się nazywa?
Tak,
to
tak.
To tak jakoś intensywnie się rozwija, tam mnóstwo osób przychodzi. Tam jakoś nie możecie się pod to jakoś tam spotykać?
To jakoś tak się rozmijamy generalnie. Do Poterny jest po pierwsze dosyć daleko, bo niestety Gdańsk... jest super, że są 3 miasta, ale w Gdańsku jest wszędzie cholernie daleko po prostu. A już z Gdyni to już nikt nie przyjedzie do Gdańska, tak? Bo z Gdyni, żeby przyjechać, to trzeba godzinę jechać, godzinę wracać, a w nocy się nie wróci jeszcze do tego, tak? Ponieważ już nie ma nocnych autobusów, więc naprawdę...
To jest zasadzie tyle co do Warszawy.
No tak, no. Jakby wsiąść w samochód, to w zasadzie można by do Warszawy pojechać, nie? Zamiast tutaj. Spotkania w Potawnie są, rozwijają się. Ja akurat na nich nie bywam z różnych tam powodów, no. Mniejsza o to. Ale jakoś po prostu tam mniej mi pasują. No. Nie ma tam piwa, nie ma do sobie.
No tak. I tam ludzie nie grają, widziałem.
Grają. Natomiast...
To by grali inni.
To było fajne w spotkaniach gdańskich, w tej kawiarence, w której wcześniej spotykaliśmy, że to był pub taki, nie? Taka kawiarnia. Można było sobie grać, piwko wypić, jakąś kawę, super, nie wiem, coś zjeść, jakąś szalotę.
Najmniejsza była nazwa tej kawiarenki, tylko pewno nikt nie grał tam w tę grę.
Graliśmy w Puerto też. To znaczy, no, kawiarenka nazywała się Puerto, tak, a graliśmy w Puerto Rico, nie raz. Graliśmy tam nawet w duże gry typu Geotron. Także nadawała się do tego. Można było złączyć kilka stolików, jakby, nie? Obsługa nie miała problemu żadnego z tym, że my tam demolowaliśmy pół tej kawiarni, przestawiając stoliki i tam ustawiając je w jakieś wielkie stoły, nie?
Nie wiem, Natalia, czy czytasz wszystko, co się dzieje na forum naszym, waszym, twoim właściwie, gier planszowych, ale jako tam może jakiś drogowskaz, może przykład? Ja bym polecił wątek o spotkaniach w Poznaniu. Tam bardzo tam agresywnie weszli do jakiegoś tam jednego pubu i ten pub tak naprawdę już sponsoruje im.
Do Gazeta Kafe, tak?
Nie, do Alibi.
A, do Alibi.
Tak, tak. To, i to może być tam... Wyraźnie ten właściciel pubu traktuje to jako dobry biznes, te spotkania planszówkowe. Może to jest jakaś ścieżka dla was tam w Gdańsku. Biednych sierotek, które nie umieją sobie znaleźć lokalu.
Zobaczył czasem.
Oni tak, mieli lokal, tylko stracili koncesję, bo ktoś zobaczył, jak te dzieci grają, piją alkohol i grają w jakieś, wiesz, nościówki, więc ktoś myślał, że to nieletni sprzedają.
Nie, właścicielka tam jakoś nie zdążyła, a nieważne, tam coś tam było z tą koncesją i tak, nie udało im się. Natomiast no, myśmy próbowali w parę pubów, tak, ale to jest trochę tak, że w takim pubie akurat próbowaliśmy na przykład na wakacje, a na wakacje to każdy pub powie, o nie, ja tam mam przecież tyle klientów, ja nie potrzebuję was, nie? Natomiast jest potem zima, wtorki, wieczór i jest pusto w takich pubach, nie? Totalnie. I powinni jakby, wydaje mi się, że powinni mimo wszystko doceniać to, że wtedy stali klienci przychodzą do nich, a jakoś te puby, z którymi próbowaliśmy współpracować, jakoś nie czuły tego, tak? Więc ta współpraca nam się nie udała. Jakieś tam były kwasy typu a, za mało zamawiacie, czy coś tam, nie? Więc...
To też, no, bo w Poznaniu też był taki moment, kiedy tam się okazało, że trzeba 50 zł wydać na spotkanie, żeby to się tam opłacało i taki był warunek ze strony pubu, no i tylko chodzi o to, że znalazł się jeden gość, który powiedział, że ja te 5 zł wykładam co tydzień, a wy płacicie za pierwsze 50 zł, płacicie mi, albo mi się zwróci, albo mi się nie zwróci. No i jakoś zawsze się zwróciło od tej pory, nie ma z tym problemu. Tak? Także...
A to chyba się przenieśli, wiesz, wtedy do innego pubu potem.
A to ja nie wiem, być może nie,
coś
nie,
tam
nie
było,
wiem
tak.
Aż tak dokładnie, ale to... No to zadziałało w każdym razie. Nie wiem, czy 50 zł to jest taki obrót, który tam satysfakcjonuje właściciela pubu w piątek wieczorem, ale...
We wtorek. Poznanie to, czego się spodziewać.
Nie,
tam,
w piątek,
wiesz,
we wtorek.
Mało
we wtorek,
wydają.
To wtedy wieczorem wydawałoby się powinien, tak? A u nas jakby to był problem, tak? My wydawaliśmy za 50 zł, czy za 100 na przykład, tak? Bo radę sporo braliśmy, a mimo wszystko były kwasy typu, że siedzicie 5 godzin, a wydaliście na przykład tylko 200, tak? A gdyby Aha. te 5 godzin siedzieli normalni klienci, to wydaliby już 500, nie? No to sorry, no. To skąd znajdziesz, no tak. We wtorek wieczorem tylu klientów?
No to rzeczywiście dziwne podejście.
Tak.
Okej,
to...
słuchajcie, główny jeszcze temat taki jeden został nam do omówienia, czyli gra roku.
Ojej,
no, czyli właściwie to jest najlepsza recenzja tej nagrody.
Za reklamy gra roku tutaj korzystając.
Chociaż za reklamy właśnie.
Gra roku, no, dla osób, które nie wiedzą, co to jest, jest to wyróżnienie dla najlepszej gry wydanej w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, czyli w tym roku przyznajemy nagrodę grom, które zostały wydane w 2007. Do nagrody zakwalifikowane są wszystkie gry, które zostały wydane między 1 stycznia a 31 grudnia w języku polskim, jako polskie wydania, czyli mają po polsku instrukcje, polskie pudełko, oficjalnie są wydane jako polskie. Są to zarówno właśnie adaptacje czy spolszczenia tytułów zagranicznych, jak i po prostu polskie gry polskich designerów. I właśnie w tej chwili odbywa się wybór tej gry. Ona składa się z dwóch takich części. Jest nagroda główna jest przyznawana przez jury, przez kapitułę konkursu. I kapituła sobie pracuje w tej chwili. A druga część to jest przyznanie nagrody przez takiego wyróżnienia przez graczy, czyli coś takiego jak wybór graczy. I tutaj jest otwarte publiczne głosowanie. Każdy może wejść na stronę nagrody i zagłosować, podając swój adres e-mail i wybierając trzy gry spośród listy, tam chyba 50. Trzy gry, które mu się najbardziej podobały z zeszłorocznych wydań. I ta gra, która zdobędzie najwięcej punktów, zdobędzie właśnie wyróżnienie graczy, czyli taki wybór czytelników, jakby to nie nazwać. Co można powiedzieć o nagrodzie? No, jakby przeżywała ona, to już jest czwarta edycja, przeżywała ona, powiedzmy sobie, różne zawirowania i przeżywa niestety co roku. I jakąś taką słabością podstawową chyba jest to, że jest publiczna, to znaczy, że na forum dyskutujemy o tym, jak ona powinna zostać wybierana, jakie powinny być zasady, jak powinien być regulamin i tak dalej. I jakoś to tak różnie działa, tak? To znaczy, gdyby to było narzucone z góry, to pewnie każdy by się cieszył, było wszystko ok. Natomiast jak jest tak, że jest nad tym otwarta dyskusja, to jeżeli ktoś rzuca pomysły, które jakby nie zostaną potem przyjęte, to potem ten ktoś ma jakąś pretensję i jęczy i potem gada i jakby robi problemy z tego.
Okej, ale to nie będziemy wnikali już tam w jakieś...
Tak, no są jakieś tam kwasy, natomiast... Uważam, że mimo tych jakichś problemów, to jednak jest to jakiś sukces tego portalu, tej społeczności, generalnie graczy, że ta nagroda jest przyznawana mimo wszystko co roku i ukazuje się i jakby jej logo jest widnieje na pudełkach gier, które tą nagrodę dostały. Jest gdzieś tam w sklepach internetowych to logo przy tych grach pokazywane i jak donoszą sprzedawcy, jest ona jakoś tam brana pod uwagę przez klientów przy wyborze gry, którą chcą kupić.
Czyli podsumowując, zachęcamy, żeby głosowali czy słuchacze, aczkolwiek podejrzewam, że jak się ten odcinek ukaże na sieci, to już będzie po głosowaniu.
Tak,
chyba to 18. To się zachęcamy do w przyszłym roku do wzięcia udziału.
Dziękujemy za głosy. Dokładnie.
Dokładnie. Okej, okay, to.
Jest jakoś tam chyba 600 tysięcy głosów. Pamiętam.
Jeszcze raz?
Ile? W tej chwili jest chyba 600 czy 700 głosów. Już.
O, to okay. Progres jest, czyli coraz więcej.
Jest więcej niż w zeszłym roku.
Kolejnym punktem dzisiejszego programu będzie tradycyjny Top 5. Tym razem korzystając z tego, że mamy wśród nas miłośnika osadników, zdecydowaliśmy się i korzystając z rady słuchaczy, zdecydowaliśmy się na ułożenie top 5 gier z kostką. Niekoniecznie kostka nie musi być najistotniejszym elementem, ale występuje. Bazik, opowiedz top 5.
Jasne, ja jednak tak się koncentrowałem na grach, gdzie ta kostka jest na takim bardzo jakimś istotnym miejscu raczej. Nie patrzyłem po prostu na gry, gdzie tam, nie wiem, się rzuca kostką jako jeden z bardzo jakichś takich w tule mechanizmów. Age of Steam, mój ukochany, ma teoretycznie kostki, natomiast nie myślę o tym jako grze z kostką zdecydowanie. Na piątym miejscu mam Railroad Dice. To jest gra Jakieś takie są malutkie plansze, się kostki mają narysowane albo tory, albo tam jakieś kilka innych opcji, jakie może gracz wykonywać, ale generalnie rzuca sobie kostkami i z tego, co wypadnie, układa na tej planszy tory. Tam jeżeli tam wypadł zakręt na kostce, to może zakręcić, a jak wyszła prosta, to robi prosto. No i tam jakiś taki mechanizm kupowania akcji i rozbudowania firm jest na to nałożony. Bardzo takie ciekawe dla mnie zastosowanie kostek. Na czwartym miejscu mam Yahtzee. Nie wiem, jak to się... Kości po polsku. Mam wrażenie, tak się nazywa ta gra. Nie jest tak, że jakoś jestem strasznie zakochany. Nie wiem, u mnie na wydziale ludzie w to grywali godzinami bez przerwy, tam sobie tylko tam odhaczali w tej tabelce, ale no jest to taka z takich gier... No jest to taka gra kościana, która rzeczywiście czuje jakiś tam urok i chyba taka najbardziej znana i rozpoznawalna. Na trzecim miejscu mam Can't Stop, taka gra w push your luck po angielsku, taka na naciąganie szczęścia, tam rzucamy jakiś, staramy się zapunktować w jakiś tam sposób i w dowolnym momencie możemy się wycofać, jak już coś uda nam się zyskać, albo próbujemy nasz rozkuchy. To w sumie jest jedna z samoróbek, które zrobiłem, o czym udało mi się nie wspominać w odcinku o samoróbkach. Wydrukowałem sobie.
A wyszło
się
z worka, wychodzi, wszystko wychodzi.
Właśnie, właśnie, jak sobie uświadomiłem, że to sobie grałem właśnie na wydrukowanej z BGG planszy. W ogóle te gry kościane się dobrze zazwyczaj nadają do samoróbek. Te kostki każdy ma. Na drugim miejscu mam Formułę Domini, to jest gra wyścigowa, w której gracze mogą mówić, na którym biegu tak jakby chcą, na którym biegu chcą w danej chwili jechać swoim tym samochodzikiem i dla każdego biegu jest przypisana inna kostka, im mniejszy bieg, tym mniej ścian ma ta kostka i tym mniej, tym bliżej można, tym mniejsze liczby można wyrzucić i wiadomo, że na pierwszym biegu się w związku z tym pojedzie bliżej niż na jakimś wyższym i tutaj, no, wydaje mi się to bardzo takie genialne i bardzo, bardzo podoba mi się tutaj pomysł zastosowania tych kostek właśnie jako takie rosnące te biegi wyścigówki. No nie mogłem nie wspomnieć właśnie w kontekście gier kościanych o Formule de Mini. I na pierwszym miejscu mam Blef, który jest w ogóle jedną z moich ulubionych gier, ulubionym takim wypełniaczem czasu i no to tak ta gra w zasadzie dla mnie się sprowadza do tego, że każdy ma 5 kostek. Chyba już mówiliśmy nieraz o niej. I to jest taki sposób, jak zrobić z kostek grę, która jest ciekawa i nie do końca losowa. No i tak. Jeszcze może w poczekalni bym powiedział, mam... W pewnym momencie się przygotowałem do zrobienia odcinka o, nie tyle odcinka, co jakiegoś takiego artykułu o grach kościanych i tak sobie przeglądałem, jakie są i powiedziałbym o dwóch grach, które mam w domu, ale w końcu nie udało mi się zagrać. Jedna to jest Duel, to jest taka gra szachopodobna, jest w zasadzie szachownica i każdy ma po swojej stronie zestaw kostek i to... na czym, jaka liczba jest na górze tej kostki pokazana, mówi ile pól taki pionek może się ruszać. I on tam jak się rusza, to z każdym polem się przekręca na kolejną ściankę. I no nie udało mi się w to zagrać, ale to tak jak oglądałem gry z kościami, to wydawało mi się tak, bardzo mnie to zaintrygowało i chciałem powiedzieć. A druga gra to jest Das Spiel. To jest taka gra, gdzie w pudełku jest 255 kostek bodajże i jest taka podstawka piramidki, te kostki da się jedna na drugą ułożyć taką piramidkę, w pudełku jest tym z 50 reguł gier, też no też jakoś tak nie zagrałem kilka gier sam, nie zagrałem z nikim, ale też jakby ktoś chciał się interesować grami z kościanymi, to bym polecił przyjrzenie się temu tytułowi.
Okej, dzięki wielkie. Jacek, jak to u ciebie wygląda?
No tutaj Bazik mnie zaskoczył tym Das Spiel, bo to jest gra, którą miałem na oku jakiegoś czasu i byłem ciekaw, czy to jest coś warte. No to musisz kiedyś przynieść i musimy spróbować kiedyś zagrać to, bo ja jestem chętny.
A te wszystkie 50 gier?
No to nie wiem, czy wszystkie. No coś się tam znajdzie. Dobra, moja lista. Po pierwsze, sam temat gier kościanych zaskoczył mnie mocno, bo się okazało, że nie jest ich aż tyle, jak co myślałem. No, z trudem znalazłem te, znaczy nie z trudem, ale znalazłem te 5 dobrych gier kościanych, żeby zrobić z nich listę. Znalazłem 5 innych dobrych gier kościanych, żeby zrobić jakąś tam poczekalnię, ale tego nie ma aż tyle, co mi się wydawało. Na 5. miejscu mam Um Reifenbreite, taka gra o wyścigach kolarskich, o peletonie kolarskim, gdzie tam kośćmi poruszamy naszych kolarzy i tam rzeczywiście jest tak odzwierciedlone, że jest ten peleton, który się tam w kupie jest zawsze tam, lepiej się jedzie, można próbować ucieczek, ale to jest, mogą cię złapać w tych ucieczkach, no tak jest różne, tam pod górkę, z górki, po bruku, takie różne rzeczy są odzwierciedlone w tej grze, taka leciutka, taki Chińczyk, trochę mądrzejszy Chińczyk może, ale to, lubię tam ją grać, mam taki do niej sentyment, podoba mi się ta gra. Na 4. miejscu mamy Krone und Kragen, grę, w której odpowiednio rzucając kilkoma kośćmi zdobywamy kolejne karty z arystokratami, które z kolei pozwalają nam jeszcze bardziej manipulować tymi kośćmi, które zdobywamy, i zdobywać kolejne karty, i tak się wspinamy po tej drabinie arystokratycznej coraz wyżej, coraz wyżej. Chodzi o to, żeby dotrzeć aż do króla, zdobyć tą kartę z królem, no i jeszcze w następnej rundzie, i wtedy wygrywamy grę. Na 3. miejscu mam Elasund, grę z cyklu osadników z Katanu, na motywach osadników z Katanu, jak gdyby rozwinięcie tematu, ale to taka gra bardzo no typowa gra taka gamerska, powiedzmy, nie taka lekka i jak sami osadnicy, jak pierwotna wersja. Bardzo mi się ten motyw, to co tam zbudowano na zasadzie podobnego mechanizmu jak w Osadnikach z Katanu, bardzo mi się ta gra podoba. Na 2. miejscu mam Heckmeck, nie wiem jak to się po niemiecku czyta, gra, która będzie w Polsce też wydana przez jedno z wydawnictw, przez Portal chyba, tak? Ktoś mi podpowie może.
Przez Egmonta.
Przez Egmonta. Przepraszam, zapomniałem się. Oczywiście, przez Egmont. Bardzo fajna gra z kośćmi, w których znowu rzucając kośćmi i zamrażając sobie je kolejno, tam zdobywamy jakąś tam liczbę punktów. Ta liczba punktów pozwala nam zdobyć jakiś kamień, na którym jest tam kilka takich robaków narysowanych, i chodzi o to, żeby te robaki kolekcjonować. Te kamienie możemy też przejmować od przeciwników. No, one sobie tam krążą. Taka losowa, ale też fajna gra. No i na 1. miejscu mam Fairflix.
Polski tytuł, jeszcze przepraszam ci przerwę. Tytuł Polowanie na obale.
O, to już. Na 1. miejscu mam Fairflix, czyli w Polsce gra Ravensburgera znana pod tytułem That's Life, która jest tutaj czołowa, ale wyłącznie z pierwszym dodatkiem do tej gry. Znaczy ja samą grę nie cenię tak wysoko. Natomiast z pierwszym dodatkiem Fairflix Nochmal, nie wiem jaki jest angielski tytuł tego dodatku, i w Polsce nie jest on dostępny niestety. No gra bardzo dużo zyskuje i zasługuje na to 1. miejsce. Za to w mojej poczekalni, czyli tych gier, które uważam za dobre, ale no nie zmieściły się do 1. piątki, jest kilka tytułów, które Bazik wymienił w swojej 1. piątce, czyli mamy tam Can't Stop, mamy tam Formułę The Mini, mamy tam Blef i oprócz czego jeszcze mam tam Osadników z Katanu, podstawową wersję, pierwszą, i grę Rainera Knizzi Winner's Circle, czyli taką o wyścigach konnych z kolei grę kościaną.
Ciekawe, że trzecia gra już o wyścigach, tak? Formuła The Mini, ta właśnie, i wcześniej jeszcze wymieniałeś, Jan,
nie pamiętam. Reifenbreite, tak.
O, właśnie.
To jest najbardziej oczywista mechanika z kością, którą można wymyślić pewno.
Roland Wolf rzuci i rusz się o tyle pól, także to. Mhm.
To nie dokładnie tak jest w przypadku tych gier. W przypadku Reifenbreite tak akurat jest, a pozostałe jednak mają jakieś tam.
No nie, Formuła The Mini też rzucasz kostką i się ruszasz. No.
No, ale to nie jest tak, że znaczy te kości nie mają po prostu na każdej ściance innego numerka. Tam są te numerki, niektóre są bardziej prawdopodobne, niektóre mniej.
W moim wypadku, może ja teraz opowiem o swoim top 5, sytuacja wygląda następująco, że po prostu uznałem, że jeśli w grze jest kostka, to gra może się na tej liście znaleźć. Szybko w poczekalni mam 3 tytuły, każdy nominowany za co innego. Verflixt właśnie, podobnie jak u Jacka, za to, że pokazał, że można zrobić grę chińczykopodobną, która jest ciekawa i warto zagrania. Doom, dlatego, że pokazał, że na jednej kostce można fajnie zrobić i odległość, i trafion, czy jest nabój, czy nie nabój. Bardzo fajny mechanizm. No i Manila, za to, że taką grę hazardową ładnie przemieniła w grę planszową, rodzinną właściwie, a kostki są centralnym właściwie punktem tam, a trzeba wokół nich odpowiednio sobie budować wyniki, strategię. Natomiast na samej liście. Na miejscu piątym jest War of the Ring, duża gra strategiczna, gdzie kostki decydują o tym, jakie akcje będziemy mogli wykonać. Bardzo mi się ten mechanizm podobał, prosty, rozsądny, bardzo ładnie zrobiony. Rewelacja. Gra sama też jest świetna. Na miejscu czwartym wymieniony przez Baździka Blef, który rzeczywiście sam w niego jakoś tak dużo nie gram, ale te czoła przed ilością partii, które miały miejsce na warszawskich spotkaniach i właściwie powiedziałem, że nie tylko na warszawskich. Na miejscu trzecim gra, która znalazła się tylko dlatego, że jest tam kostka, która ma niewielkie znaczenie niby, ale tam jest, czyli Galaxy Tracker, bo gra jest bardzo fajna, nie będę może za wiele mówił, mam nadzieję, że w przyszłych odcinkach o tym powiemy więcej, natomiast tam kostka decyduje o tym, gdzie mamy statki kosmiczne i kostka decyduje o tym, gdzie, w który element statku uderzy nam z meteoryta albo tam jakiś strzał z lasera i to jest bardzo fajnie zrobione, proste, losowe, ale daje dużo przyjemności, dużo zabawy. Na miejscu drugim jest przez Jacka Elasund, najlepsza według mnie gra z dziedziny powiedzmy katanowatych, fajna, bardzo krwiożercza, gdzie trzeba budynki zbudowuje się, także Elasund zdecydowanie polecił. No i na miejscu pierwszym tak oszukałem, bo kostka jest, ale w sumie nie ma dużego znaczenia, ale jest, czyli Twilight Struggle, za to, że ten element losowy, który tam jest, jest fajnie wpleciony, gra mi się podoba i za rzadko mam możliwość się włożyć na listę, więc czasem skorzystałem z okazji i ją tam włożyłem. Tak wyglądało u mnie. Ty chciałbyś coś powiedzieć, jak tam zrobiłeś jakąś listę top 5?
Tak, zrobiłem jakoś tutaj w czasie, jak rozmawialiśmy i zupełnie nie pokrywa się z niczym, co macie wy. Na piątym miejscu mam Memoir 64, która jest bardzo losową grą. To jest taka bardzo lekka gra wojenna, która bardzo mi się podoba. Mimo wszystko, mimo tego, że jakby czasami człowieka faktycznie ogarnia frustracja, że tam na tych kostkach mu nie wypadło co trzeba, jeszcze w kartach nie doszło co trzeba, ale po prostu fajna. Naprawdę można sobie cały wieczór trzepać scenariusze, mogę usiąść sobie z żoną, z teściem. Po prostu fajna gierka. Na czwartym miejscu mam trochę takiego dinozaura, czyli Gwiezdnego Kupca.
Gra... O, no proszę, proszę. Tutaj... Chcesz robić to jeszcze teraz? Mimo...
Grałem jakoś tam parę miesięcy temu i było całkiem nieźle, więc... więc tak. Gwiezdnego Kupca mam nadzieję, że może na Mazurkonie by się udało. No, poprzedni Mazurkon miałem ze sobą, ale jakoś... Nie było kiedy.
A wydawało się, że Mazurkon to jest to miejsce, gdzie we wszystko się zdąży zagrać, a tu jednak...
Nie, wszystko nie ma szans. I Gwiezdnego Kupca w dobrym towarzystwie bardzo chętnie zawsze. Świetna gra. Tam kostka nie odgrywa jakiejś tam super dużej roli, ale jest ważna. Na trzecim miejscu gra, która ostatnio mi się bardzo, bardzo podoba, to jest Struggle of Empires. Naprawdę świetna i tam kostka jakby jest przy walce używana, przy rozgrywaniu ataków, ale nie ma jakiegoś tam super dużego znaczenia. No faktycznie czasami się zdarzy super pech, atakujemy większą liczbę jednostek, mniejszą i dostajemy, ale to zdarzy się rzadko. Powiedzmy, to użycie kostek tam jest mało jakoś mało wyjątkowe. Descent na drugim miejscu, czyli tam Descent. Tutaj podobnie jak Szymon, który wspominał o Doomie, to jakby Descent jest jego, powiedzmy, edycją w formie fantasy i bardziej mi się podoba niż Doom. Natomiast mechanika jest wprost zaczerpnięta z Dooma i to mechanika kostek jest po prostu świetna. Naprawdę to, że jednym rzutem widzimy i odległość strzału i siłę tego strzału i ewentualnie to, że amunicja nam spadła czy coś, tak? A w Dissencie tam jakieś boosty dodatkowe, no to jest super, po prostu mechanika jest świetna, bo jednym rzutem rozstrzygamy całą walkę. No i na pierwszym miejscu tutaj bez żadnej niespodzianki. Ostatnicy z Katanu. Najlepsza gra na świecie.
No super.
To ja wszystko. Nie mam poczekania.
Chcielibyśmy jeszcze ogłosić wyniki konkursu o grę Mystery of the Abbey od wydawnictwa Rebel, sklepu Rebel. Ogłosiliśmy go w zeszłym odcinku. Podaliśmy termin przesyłania zgłoszeń, w który tak wyszło, że był w tego dnia, którego wystawiliśmy odcinek, ze względu na to, że ja się opóźniłem z przygotowaniem tego. Tak więc no, troszkę tutaj, że się namieszaliśmy, zgłoszeń było dużo mniej. No ale dziękujemy wszystkim, którzy jednak przeczytali mimo wszystko, oprócz słuchania, przeczytali opis na blogu i przysłali zgłoszenia. Grę Mystery of the Abbey wygrała Izabela Kozubek. Gratulujemy.
No i to tyle, co przygotowaliśmy w tym odcinku Plansza Stacji. Dziękujemy za wszystkie komentarze, za pozycje, które wypisujecie na naszym forum i w komentarzach. Jak widzicie, dzisiaj Top 5 skorzystaliśmy z sugestii jednego słuchacza, także warto nam coś sugerować, bo słuchamy i staramy się to wcielać w życie. No a dzisiaj mieli przyjemność dla Was mówić Michał Barzyński-Bazik.
Do usłyszenia.
Jacek Nowak-Jan.
Do usłyszenia, dziękuję.
Artur Jedliński-Nataniel, dziękujemy za wizytę.
Dobranoc.
I ja, Szymon Dębski-Don Simon. Pancza zabrakło, liczę na wiele komentarzy na temat, o ile lepszym prowadzącym jestem. I do usłyszenia wkrótce.
Bazik?
Jestem? Halo?
Bazik?
Halo?
Ja bym dla pewności nagrał.
Bazika nie ma halo. Chyba go wycięło jednak. Szymon, dawaj.
No bo mój ja przerywam i muszę chyba opuścić was.
Szymon, no nie kryguj się jak panienka, no przestań.
Nataniel zaraz ucieknie.
Profesjonalizm po prostu.
Tak, od kuchni.
No i tak podziwiam cię, Bazik, że chcesz
się... Ja już się przestałem podziwiać.